Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też panią Dorotę Lińską z Łoch, poetkę i redaktorkę. Dobry wieczór, pani Doroto.
Dobry wieczór, pani Iwono.
Zabieramy się dzisiaj za debiutancki tomik Darka Foxa. To był debiut z roku 1994. Poeta miał wtedy 28 lat, więc można powiedzieć, że jest to debiut już dojrzałego człowieka. Artystę to pewnie postawiłabym znak zapytania, bo jeżeli to pierwsza rzecz...
Tak, na pewno widać tutaj większą dojrzałość niż u dużo młodszych twórców. Oczywiście wiemy też gdzieś tutaj z biogramów i różnych tekstów, że autor wcześniej już pisał, tak, poezję. Zdarzało mu się publikować gdzieś w czasopismach, natomiast ten tomik jest takim pierwszym debiutem, ale widać, że jest dopracowany, jest dojrzały, jest konkretny i jest po coś. To nie jest zbiór jakichś takich luźnych tekstów wyciągniętych z szuflady, tylko one są faktycznie bardzo dojrzałe.
One powstawały latami, tak jak pani mówi, jest to poezja przemyślana i dojrzała, chociaż tytuł tego tomu powiedziałabym lekko frywolny, Wiersze o fryzjerach.
Tak, Wiersze o fryzjerach, jak ja zobaczyłam na początku ten tytuł, to tak sobie myślę, czy on będzie bardziej o codzienności, czy on będzie o rzeczach takich praktycznych, no bo fryzjerzy, no to zdaje nam się coś takiego zawodowego, coś publicznego, a tutaj mam takie wrażenie, że ci tytułowi fryzjerzy to są osoby bardzo różnorodne, bo tutaj autor sięga po tak szerokie spektrum w ogóle odniesień do kultury, do popkultury, do literatury, do wszystkiego wokół. Ja myślę, że on nas tak całkiem nieźle strzyże po prostu w tych wierszach.
Absolutnie zgadzam się z tym określeniem, bo to jest strzyżenie słowem. Tutaj fryzjer sam w sobie no, istnieje, ale w bardzo ograniczonym wymiarze i absolutnie nie jest to ten fryzjer, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. Wiersze o fryzjerach jest jednym z najważniejszych debiutów poetyckich lat 90. I to jest poezja postmodernistyczna. Tutaj widać ogromną intertekstualność. Już pani o tym powiedziała, że pan Dariusz czerpie naprawdę z literatury, z filmu. Całe bogactwo kultury znajduje się tutaj w tych wierszach. Zresztą jego wykształcenie, powiedziałabym, zobowiązuje do tego, żeby rzeczywiście posługiwać się różnymi tropami i literackimi, i tropami filmowymi, i muzycznymi. Taka jest właśnie ta poezja.
Tak, to nie jest człowiek z zewnątrz, to nie jest człowiek obok, to jest ktoś ze środka kultury, sztuki, literatury, który ociera się i wyrasta, powiedziałabym wręcz, na tych wszystkich dziełach, w związku z czym domyślam się, że to przesiąknięcie tymi wszystkimi motywami właśnie sprawia, że one się pojawiają w tych utworach. I ja myślę, że to jest ciekawy zbiór właśnie pod takim względem, że zmusza też odbiorcę do szukania właśnie źródeł, tak? Dlaczego tutaj poeta wspomina tego, a nie innego pisarza? Co mógł mieć na myśli? Jakie powiązania? Także to jest taki zalążek do głębszych analiz.
No tutaj w tych wierszach pojawiają się choćby James Joyce, Kafka, Borges, Goethe, Schiller, Beckett, Camus i ta lista jest bardzo długa. Jest też Różewicz i wielu innych. Też cechuje ten tom ironia i autotematyzm, bo poeta stale komentuje własne pisanie. Zaraz zresztą przeczytamy wiersze, które będą o tym świadczyć. To może na próbę, pani Doroto, bardzo proszę, co pani wybrała?
To tak wywołała pani właśnie dokładnie to, co chciałam w tej chwili przytoczyć, bo jest taki utwór, w którym poeta pisze praktycznie sam o sobie, przytaczając się nawet z imienia i nazwiska. Tytuł tego utworu to Legendarny Carlos. Chłopaki, legendarny Carlos żyje. Od godziny siedzi na przystanku autobusowym przy ulicy Kopernika, który na pewno umarł. Posługuje się polskim dowodem osobistym, wystawionym na niejakiego Darka Foxa i paszportem na to samo nazwisko. Dokumenty są kradzione. Ponadto ma przy sobie pióro, które może sprawić, że poprosimy o wsparcie i stukartkowy zeszyt w linie, zapisany atramentem, który jeszcze nie zadziałał. Przypuszczamy, że wsiądzie do siódemki, bo tylko siódemka może go zawieźć do jego Meinhof, którą nazywa Grzegżółką, Malwinką i Rysiem. Nasi ludzie, wyposażeni w specjalne odznaki, wsiądą na następnym przystanku i walną legendarnego Carlosa na jakieś 2 lub 3 stówy. Przyślijcie ambulans.
No, bardzo też kolokwialny jest ten wiersz, bardzo ironiczny, autoironiczny, tak jakby podmiot liryczny patrzył na siebie z dystansu, z boku, tak?
Tak, z dystansu.
Wyszedł sam z siebie.
Dokładnie i sam o sobie opowiada, gdzieś tutaj tworzy siebie jako bohatera i to takiego bohatera, można powiedzieć, przygodowego, tak? Tutaj mamy jakieś ucieczki, napady. Myślę, że to jest właśnie bardzo intrygujące, że poeta w sposób poetycko-niepoetycki spogląda sam na siebie właśnie z taką ironią i humorem.
To skoro mówimy o intertekstualności tej poezji, a także pytanie, jaka jest rola poezji, co się dzieje z poezją, z literaturą, i też oczywiście jest to bardzo autoironiczny wiersz, bardzo mi się podoba, zatytułowany jest Udręka i ekstaza. Już sam tytuł nawiązuje do tytułu bestsellerowej, właściwie takiej fundamentalnej powieści Irwina Stone'a, zatytułowanej właśnie Udręka i ekstaza, w której autor zbeletryzował życie Michała Anioła. Pojechał nawet na kilka lat do Włoch, żeby się przyjrzeć, żeby dotrzeć do źródła. No i teraz mamy taki wiersz, Udręka i ekstaza. Przygnębiony dużym zainteresowaniem, z jakim w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie spotyka się haiku, tu w nawiasie, Literatura na świecie 1991, numer pierwszy, strona 210-273. Zastanawiam się, czy jest jeszcze coś, co może mnie tak przygnębić. Muszę przyznać, że nie ma nic bardziej przygnębiającego niż duże zainteresowanie, z jakim w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie spotyka się haiku. Literatura na świecie 1991, numer pierwszy, strona 210-273. Na szczęście masz dzisiaj lekcję religii, z której się zerwiesz. Zrywaj się i chodź tu do mnie, bo jestem przygnębiony dużym zainteresowaniem, z jakim w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie spotyka się haiku. Literatura na świecie 1991. Numer 1, strona 210-273. Powiedz mi, że mnie kochasz lub coś w tym stylu, bo zrezygnowałem z papierosów, żeby się źle poczuć na wieść o dużym zainteresowaniem, z jakim w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie spotyka się haiku, Literatura na świecie 1991, numer 1, cena 900 zł. Weź papierosy, jeśli mnie kochasz, bo jestem przygnębiony dużym zainteresowaniem, z jakim w Polsce spotyka się duże zainteresowanie, z jakim w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie spotyka się haiku. Literatura na świecie 1991, numer pierwszy, nakład 15 tysięcy egzemplarzy.
To jest po prostu majstersztyk. Absolutnie. Ja inaczej tego nie potrafię nazwać. Taka struktura też, prawda? Bo to jest intrygujące, tego wrzucenia faktów, czyli tej całej metryczki czasopisma do wiersza. No przecież wydawałoby się, że to jest kompletnie niepotrzebne, a tu jest tak doskonale po prostu wplecione, tak ciekawie podkreśla w ogóle sens. Gdybyśmy wycięli te fragmenty, no to byłoby bardzo, bardzo proste, bardzo takie nawet wręcz banalne, a tutaj właśnie podnosi się ta wartość przeogromnie.
To jest też absolutnie celny strzał ironiczny w nasze mody, w to, że my zapominamy o całej reszcie. Jeżeli coś jest w mainstreamie, to my za tym podążamy. No i to wcale nie jest tylko i wyłącznie znak naszych czasów, gdzie to jest po prostu namacalne, widoczne, nachalne. To się działo zawsze. Tak? Haiku tak. Było w modzie, no więc wszyscy piszemy, mówimy o haiku.
Tak, podążamy za modą, pędzimy za tym, co jest aktualne, co jest na topie, tak? I to też podkreśla nomen omen, że ten wiersz wciąż jest aktualny, prawda? My nadal tak żyjemy, nadal pędzimy za tym, co jest modne, co jest popularne. Współcześni poeci, pisarze, twórcy też bardzo często zerkają na te półki top czy bestsellerów, żeby się dopasować, bo przecież no, trzeba podążać za modą, za gustem. Więc tutaj myślę, że no, to jest taki ponadczasowy utwór. A ja bym chciała taki krótszy tytuł tutaj Państwu przedstawić, który też jest taki wielowymiarowy. Nosi tytuł Łowcy Jeleni. I mamy tak. Chodź, przyjacielu, ocalimy coś dla potomnych. Co sądzisz o tym panu, oddającym mocz w bramie, z którą łączy nas tak wiele wspomnień? Powiem mu, że to nieładnie. A ty w tym czasie nakryjesz go jak należy. O, właśnie tak. Trzymaj mocno siatkę i uważaj, żeby nie obtarł marynarki. Ładna rzecz. Wczesne lata 60. A ja zaraz wracam. Tylko skoczę po większą szpilkę. No i tutaj też tak ci łowcy jeleni i tacy trochę łowcy motyli, prawda? Bo to przyszpilanie i te siatki. I znowuż mamy akcję, można powiedzieć, film akcji mamy w wierszu, co jest też rzeczą dla mnie niezwykłą i intrygującą. I taka gdzieś wejście troszeczkę w ten odbiór czytelnika. Tutaj mamy taką naprawdę dużą akcję i interakcję, mam takie wrażenie.
To ja teraz chciałabym przeczytać wiersz, który bardzo mnie poruszył, a jednocześnie nadal mamy do czynienia z tym stylem, który reprezentuje nasz dzisiejszy poeta. Sarajewo w ogniu i ewidentnie jest to nawiązanie do tragicznych wydarzeń, do oblężenia Sarajewa w latach 90. To było najdłuższe oblężenie miasta w nowoczesnej Europie. I autor pisze tak. Zakochałeś się w tej wojnie, czy co? A myślałem, że moja miłość do napisów na grzbietach książek nigdy nie wygaśnie. Franz Kafka dopala się w rogu, na podłodze. Masz oko, trochę czytałeś i jesteś cwany. W ogóle robisz wrażenie. Franz Kafka prosił o to, ale dlaczego właśnie walnąłeś w Joyce'a, Jamesa Joyce'a? Spodobało ci się? Jeszcze kilka takich strzałów, a zacznę zgadywać, kto będzie następny. Przede mną jedna z większych rewolucji w prozie XX wieku. Za mną niezbyt gruba ściana, nade mną raczej cienki parapet. Mam nadzieję, że nie kręci się tam koło ciebie jakiś spryciarz z grubszą rurą, którego mógłbyś złapać za rękaw i zachęcić do działania słowami. Widzisz tamto okno? Pokazałem mu, z kogo zżynał. Teraz ty mu pokaż, jak wygląda koniec literatury.
No ja mam nadzieję, że dla tego poety to nie jest koniec literatury i że dla nas wszystkich też to nie jest koniec literatury. Mam taką nadzieję, że jeszcze jest komu pisać i o czym pisać i że to takie trochę fatalne podejście jednak się nie ziści.
No tak, ale to jest też taka bolesna prawda, czym staje się książka, tak, w obliczu wojny, gdzie ląduje Franz Kafka i inni wybitni tego świata. Czy ta literatura ma wtedy sens? Czy może nas ocalić?
Tak, czy warto myśleć o czymś wyższym, takim jak sztuka i literatura w obliczu śmierci, zagrożenia, wojny? Ja myślę, że mimo wszystko warto, że trzeba, żeby pozostać po prostu człowiekiem.
Absolutnie się z tym zgadzam, chociaż takie frazy z tego wiersza, Franz Kafka dopala się w ogniu, czy teraz z temu pokaż, jak wygląda koniec literatury, no zmuszają do refleksji.
Bardzo zmuszają, zresztą jak cały ten tomik.
Czy jeszcze coś, pani Doroto?
Tak, to tak na zachętę i na zakończenie mam zachęcające warunki pracy. To jest kolejny utwór o tym, jak pisać poezję, który ja już wspominałam, że bardzo lubię. Wielki instruktorze, czy nie powiedziałeś jej przypadkiem, co trzeba zrobić, żeby włączyć poetę lat 90. Bezbłędnie wypowiedziała formułę: jeżeli masz coś tu i tu, to wiesz, co napisać. Poczułem palec w sercu i w mózgu. Zwróć uwagę na kolejność, wielki instruktorze. Wrobiłeś mnie. Wlokę się jak ciężarówka zapchana świniami. Ręce mi drętwieją, kiedy słyszę ten kwik. Jak tak dalej pójdzie, wpadnę na pobocze i zostanę rzeźnikiem. Wielki instruktorze, przestań strzępić jęzor bez potrzeby. Spróbuj zebrać myśli i oświeć tych, którzy wycinają drzewa, bo właśnie zjedli śniadanie i nie mogą się zdecydować, czym popić. Tutaj mamy troszeczkę znowuż takiego ironicznego spojrzenia właśnie na to tworzenie, na tą twórczość, na te zachęcające warunki, prawda, do pracy, czy one na pewno są zachęcające, co nas kieruje do tworzenia, dlaczego tworzymy, dla kogo.
Tak, i w czym tak. Sami dla siebie, czy rzeczywiście jest ktoś, kto wyznacza nam kierunek, kto nas ocenia.
Czy to tylko nasz wewnętrzny przewodnik i instruktor?
Wiersze o fryzjerach, tak zatytułowany jest tom, debiutancki tom z 94 roku, czyli z ubiegłego wieku, Darka Foxa.
Tak.
A dzisiaj o tym tomie rozmawiałam z panią Dorotą Lińską-Złoch, poetką i redaktorką. Dziękuję bardzo, pani Doroto.
Dziękuję ślicznie, pani Iwono.
Maciej Bogusławski nam program zrealizował. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Iwona Dębska.
Mów do mnie wierszem i prozą.